Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Partnerem odcinka jest OANDA, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ze mną jest Mariusz Marszałkowski z portalu Business Alert. Będziemy rozmawiać o energetyce, o tych kierunkach, o dywersyfikacji, o której się tak dużo mówi. Dzień dobry, bardzo mi miło.
Dzień dobry Mateuszu, dzień dobry Państwu.
Jeszcze w czerwcu tego roku obiegła nas informacja, komentowaliśmy to, że będzie nowe źródło dostaw i trasa transportu gazu do Unii Europejskiej. Będzie to surowiec z Izraela, który trafi na rynek, oczywiście za pośrednictwem Egiptu. No i mamy nową informację, że popłynie, jest właściwie w drodze do terminalu LNG w Świnoujściu. Są cztery gazowce LNG, a wśród nich właśnie statek z nowego kierunku z Egiptu. To jest ten izraelski gaz przez Egipt właśnie, czy to jest zupełnie inna umowa?
To znaczy, jeżeli chodzi o same kierunki dostaw, to rzeczywiście one się rozszerzają, to znaczy to jest właśnie ta przewaga LNG jako gazu skroplonego i posiadania terminali odbiorczych tego gazu, że my możemy, że posiadając taki terminal, można sprowadzać gaz w zasadzie z każdego kierunku świata, z którego chcemy. I to jest wielka przewaga właśnie tego gazu dostarczanego metanowcami, bo możemy swobodnie wybierać szlaki czy kierunki i źródła dostaw. Oczywiście one są w pewnym sensie ograniczone różnymi czynnikami, jak między innymi technologicznymi, czy już zawartymi umowami. Natomiast rzeczywiście terminale LNG to są takie bardzo przydatne elementy do dywersyfikacji i takiej rzeczywistej dywersyfikacji. I co do pytania odnośnie tego, skąd pochodzi ten gaz? Ten gaz pochodzi, to jest akurat gaz pochodzący ze złóż egipskich. Egipt posiada dwa terminale LNG na chwilę obecną i to jest właśnie z tego tak zwanego ITK, który właśnie jeszcze przez parę lat temu, w zasadzie przez 8 lat był niewykorzystywany, dlatego że zużycie gazu w Egipcie przerosło produkcję tego surowca w tym państwie i państwo to przestało eksportować LNG. Od kilku lat, w zasadzie od 2019 roku ten eksport został przywrócony, ponieważ znaleziono nowe złoża gazu nieopodal tego terminala, który już funkcjonował. No i rzeczywiście mamy dzisiaj pierwszą dostawę, czy będziemy mieli niebawem pierwszą dostawę gazu z Egiptu. To jest taka dostawa, nazwijmy to pilotażowa, bo pamiętajmy, że to nie jest dostawa realizowana w ramach jakichś długoterminowych kontraktów. Ona mogła być, znaczy ja podejrzewam, że to mogła być kontrakt, to była mogła być umowa na zasadzie jakiegoś swapu, czyli po prostu wymiany aktywów gazowych pomiędzy spółkami, czyli na przykład my mieliśmy zawarty kontrakt przykładowo na dostawę metanowca z Katargazem, czyli na gaz katarski, natomiast z jakichś powodów na przykład doszło do sytuacji, w której ten gaz katarski musiał zostać, na przykład ten metanowiec, wysłany do jakiegoś innego odbiorcy i w ramach takiej wymiany odbiorcy Katargaz, który miał dostarczyć ten gaz, mógł zawrzeć jakąś umowę na przykład z Egiptem, czy z jakąś stroną właśnie, z jakimś podmiotem właśnie z Egiptu, który zrealizował dostawę dla Polski, bo z tego, co można było prześledzić jakby trasę tego metanowca, to było widać, że po wyjściu z terminala LNG on kilka dni stał na redzie port Saidu, więc on nie był bezpośrednio skierowany do Polski jakby od razu, czyli to był gaz, który prawdopodobnie trafił na rynek spotowy, no i wtedy został wykupiony i sprowadzony, skierowany do Polski, więc takie dostawy to nie jest nic nadzwyczajnego. Oczywiście korem dostaw LNG do Polski to jest wciąż Katar i to są wciąż firmy amerykańskie. Od 2023 roku tych dostaw amerykańskich będzie jeszcze jeszcze więcej, bo wchodzą w życie dwa długoletnie kontrakty z amerykańskimi firmami. No, natomiast takie dostawy jak egipskie, jak algierskie, nigeryjskie, przepraszam, czy nawet z Trinidadu i Tobago, bo tam też również ostatnio nowy terminal z Mozambiku, będą mogły się pojawiać, natomiast to są dostawy w ramach kontraktów spotowych, raczej nie długoterminowych.
Jeżeli chodzi o sam Egipt, na takiej mapie, nazwijmy to energetycznej, to jest ważny zawodnik, ważne państwo. Pytanie też, do kogo należy ten port, o ile dobrze pamiętam, Itku, wspomniałeś, ten terminal eksportowy LNG, czy to są państwowe, egipskie, czy może tam są również i firmy zagraniczne?
Ten akurat to jest państwowy, głównie państwo, koncern, państwowy koncern należący do państwa, jeżeli chodzi o kwestie energetyczne. To jest egipski koncern gazowy. On w zasadzie, ten drugi terminal jest bardziej międzynarodowy. To znaczy, bo to jest ciekawe, bo ten gaz, który jest wydobywany w pobliżu tego terminala, z którego ten gaz, który został do nas zamówiony, to jest własność koncernu Eni, czyli włoskiego koncernu, czyli samo złoże jest Włochów, natomiast terminal jest operowany w takim większym konsorcjum, w którym główny udział ma koncern państwowy. Zresztą w tym drugim przypadku jest tak samo. Egipt bardzo dba o to, żeby ta infrastruktura była jednak pod zarządem państwowym. I tam koncerny zachodnie, pomimo iż mają swój udział, to jednak nie mają pakietu kontrolnego. Co do ważności Egiptu, na chwilę obecną to nie jest znaczny gracz na rynku gazu, dlatego że samo zużycie gazu w Egipcie jest wysokie, ono cały czas rośnie ze względu na i wzrost populacji, ale także wysoki wzrost gospodarczy tego państwa, co przekłada się na to, że tego wolnego gazu na potrzeby innych klientów jest stosunkowo niewiele. Też sytuacja polityczna w Egipcie w ostatnich, no może nie w ostatnich latach, ale w ostatnich kilkunastu latach była dosyć niestabilna, jeszcze pod wcześniejszymi rządami poprzedniej władzy, pamiętamy arabską wiosnę. Ta sytuacja, ta brak takiej politycznej stabilności też odstręcza od inwestycji dużych zachodnich koncernów energetycznych. I myślę, że ten potencjał jest znacznie większy, aniżeli na chwilę obecną jest realizowany, jest wykorzystywany. Natomiast rzeczywiście są plany i głównie tu włoskich koncernów, ale też francuskich, które chciałyby zwiększyć swoje zaangażowanie właśnie w tych projektach energetycznych. Wspomniany przez ciebie również Izrael, który również intensywnie pracuje nad tym, nad zwiększeniem wydobycia gazów w swojej wyłącznej strefie ekonomicznej, między innymi takie gigantyczne pole Lewiatan, które już jest eksploatowane i z którego gaz ma pochodzić, który ma być przesyłany również właśnie do Egiptu. Z czasem może powstanie gazociąg EastMed, czyli ten gazociąg, który będzie łączył Izrael przez Cypr i Grecję, czyli dostaniemy kolejne źródło gazu spoza Rosji. Na chwilę obecną ten projekt jest badany, jest analizowany. On też miał swoje wzloty i upadki, bo jeszcze w zeszłym roku mówiono o tym, że ten gazociąg będzie zarzucony, projekt tego gazociągu będzie zarzucony ze względu na to, że bardziej opłaca się budowa terminali LNG. Natomiast w tym roku znów po inwazji rosyjskiej na Ukrainę temat budowy EastMedu powrócił. Jak będzie w rzeczywistości? No zobaczymy. To są na pewno inwestycje, które będą trwały latami, bo również jeżeli mówimy o Egipcie, jego pozycja będzie musiała być odbudowywana, bo on kiedyś rzeczywiście Egipt w zasadzie od lat 90. eksportował LNG, natomiast ta infrastruktura, która służy temu procesowi, no, na pewno wymaga dużych modernizacji, dużych nakładów finansowych, no i też oczywiście większego zaangażowania firm zagranicznych. Jeżeli rzeczywiście Włosi pompują pieniądze w ten projekt i będą zaangażowani, to rzeczywiście Egipt za kilka lat może stanowić bardzo ważny punkt na mapie gazowej Europy.
Mhm. To jeszcze tylko na zakończenie. Mam wrażenie, że ostatnie miesiące to jest właśnie takie, nie wiem czy nerwowe poszukiwanie alternatywnych dostaw, ale chyba nigdy tak dużo się nie działo, jeżeli chodzi o otwarcie nowych terminali, jeżeli chodzi o poszukiwanie nowych kierunków, pospolite ruszenie w energetyce.
No tak, rzeczywiście, bo to znaczy Są dwie kwestie. Europa posiada ponad 30 terminali LNG importowych. To jest naprawdę duża liczba, jeżeli mówimy o samą infrastrukturę. Te terminale w latach ubiegłych w głównej mierze nie były wykorzystywane zgodnie z tym, co mogłyby przyjmować. To średnie wykorzystanie terminali LNG na zachodzie to było pomiędzy 30 a 40% całkowitych wolumenów, które mogłyby one obsłużyć. To wynikało z tego, że po prostu po pierwsze zużycie gazu było niższe niż projektowane. Drugim elementem, który powodował, że gaz czy te terminale nie były aż tak wykorzystywane, to większa podaż gazu ze strony Rosji, czyli po prostu duża część państw postawiła na Rosję jako to państwo, które ma być głównym dostawcą gazu. No i to też widać w liczbach, ponad 200 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie, przy zużyciu rocznym sięgającym około 420 miliardów metrów sześciennych, czyli ponad 40% udziału w rynku to gaz rosyjski, bo pamiętajmy jeszcze, że poza gazem Gazpromu rurociągowym, jeszcze do tych państw, które nie są bezpośrednio związane z rurociągami Gazpromu, gaz trafiał przez terminale LNG Nowateku. To między innymi Hiszpania, Portugalia, Francja. Tamte państwa sprowadzały pewne wolumeny właśnie tego gazu LNG. I rzeczywiście to wykorzystanie terminali LNG nie było tak duże, jakby mogło być. I teraz to, co się stało po 24 lutego, to takie dobre określenie, gorączkowe poszukiwanie źródeł, bo problem z LNG jest jeden. To znaczy, mamy dużo terminali LNG, tak jak wspomniałem, ponad 30 w samej Europie. Do tego trzeba doliczyć państwa azjatyckie, które w głównej mierze opierają się właśnie na dostawach LNG. O ile w Europie w głównej mierze to były gazociągi, Rosja, Norwegia plus Algieria, no w jakimś stopniu też Libia, to o tyle w Azji, no to większość gazu, czy to Japonia, czy Korea Południowa, czy Singapur, czy Chiny też, to są jednak dostawy odbywające się przez LNG. No i jaki jest główny problem? Problem jest taki, że tych państw, które eksportują LNG, jest relatywnie niewiele. Bo mówimy tutaj z jednej strony o możliwościach wielu, bo to wspomniałem, że mamy możliwości wybrania sobie partnera. Natomiast jeżeli byśmy tak zliczyli, to takich głównych graczy na rynku LNG to jest Australia, to jest Katar, to są Stany Zjednoczone, jest kilka państw arabskich, kilka państw afrykańskich. No i Norwegia, która posiada dwa terminale LNG, w tym jeden, który był od 2 lat nieużytkowany ze względu na pożar, który wybuchł w nim w 2020 roku. I problemem jakby teraz, dzisiaj zasadniczym jest taki, że o ile wcześniej te terminale zabiegały o klientów, to znaczy, żeby powstał jakiś nowy terminal LNG eksportowy, to najpierw zbierało się, nazwijmy to, szlachtę, tak, która była w stanie wyłożyć pieniądze na czy może nawet nie same pieniądze, ale zobowiązać się, że przez 20 lat będzie korzystać z tego terminala, i ten terminal, kiedy zebrał odpowiednie obłożenie na daną moc, to po prostu wtedy dopiero następowała ta decyzja inwestycyjna o budowie. No i takie decyzje, od momentu decyzji do momentu budowy, no to jest często 5-7 lat, w zależności od skali inwestycji. Jeżeli mówimy, i tutaj też trzeba podzielić Europę na państwa, czy na jakieś bloki. Są państwa, czy w Europie Zachodniej głównie sprowadzanie gazu odbywało się w formułach spotowych, czyli po prostu gaz trafiał od takich, ci, co już mieli terminale LNG eksportowe, wrzucali po prostu metanowce, załadowali, wrzucali taki metanowiec na giełdę gazu i tam ten metanowiec był kupowany bądź i płynął sobie gdzieś w jakieś miejsce, którym ktoś po prostu zapłacił określoną cenę. Teraz tego gazu, który trafia właśnie na taki wolny rynek w postaci wolnych metanowców, jest bardzo niewiele. Dlaczego? Dlatego, że ta druga część państw, które wykorzystywały czy korzystały głównie z umów długoterminowych, czyli niespotowych, i tutaj trzeba powiedzieć, to Polska jest takim przykładem. My w głównej mierze, jak podpisywaliśmy kontrakty gazowe, to były umowy na 15, 20 czy nawet 30 lat. Czyli my nasze kontrakty z Katarem mamy na ponad 30 lat, na ponad 20 lat podpisywane kontrakty z Amerykanami. I to są takie kontrakty, które właśnie przewidują, że my w danym okresie, w danym roku będziemy dostawać, odbierać z danych terminali tyle i tyle gazu. I to jest ta przewaga w tym momencie, że my nie musimy bić się o gaz, którego praktycznie nie ma na rynku spotowym, tylko my mamy swoje zagwarantowane dostawy w ramach tych umów długoterminowych. I to, co o czym wspomniałeś, problem jest właśnie z tym, że jeżeli mamy infrastrukturę, która jest w ograniczonej ilości, ona ma swoją przepustowość i kolejny element jest w dużej części zabukowana już przez tych długoterminowych kontraktorów, takich jak na przykład PGNiG, no to tego gazu dla reszty brakuje. I teraz na przykład jeżeli Niemcy, którzy praktycznie nigdy nie korzystali z gazu skroplonego, bo nigdy nie mieli swojego terminala LNG, korzystali w pewnym sensie z terminali holenderskich między innymi, to teraz, kiedy oni budują swój portfel zamówień, to nagle okazuje się, że tego gazu na dzisiaj nie ma. Niemcy potrzebują gaz na dzisiaj, na za pół roku, a na przykład producenci LNG mówią: OK, my z wami podpiszemy kontrakt, tylko że my z wami podpiszemy kontrakt na budowę nowego ciągu skraplania LNG, który powstanie za 5 lat, ale my chcemy umowę na 25 lat, bo taki jest po prostu czas zwrotu takiej inwestycji, czy po prostu taki jest opłacalny model biznesowy. Więc jakby podsumowując, dzisiaj gazu na rynku jest bardzo niewiele tego wolnego. Ci, co w lata temu podpisywali kontrakty długoterminowe, dzisiaj cieszą się z tego, że mają dostęp do gazu. Co ciekawe dla nas, w ogóle 2023 rok może być ciekawy z tego względu, dlatego że te umowy, które podpisywaliśmy z Amerykanami, które wejdą w życie w przyszłym roku, są w formule tak zwanej FOB, czyli Free On Board. To oznacza, że my ten gaz kupujemy w terminalu LNG w Stanach Zjednoczonych, ale to my odpowiadamy za transport i my decydujemy, gdzie ten gaz może trafić. Czyli jeżeli trafimy, znaczy to jest świetna okazja do zarobku, jeżeli ceny gazu będą dalej tak wysokie, bo my będziemy kupowali gaz po cenie Henry Hub, czyli tej amerykańskiej, która jest znacznie niższa niż TTF-owska w Europie, a potem będziemy mogli ten gaz po prostu komuś sprzedać i zarobić na tym kontrakcie. Oczywiście, jeżeli tego gazu dla siebie będziemy mieli odpowiednią ilość. Więc no, sytuacja dla niektórych jest zła. Dla tych, którzy dzisiaj szukają nowych kontraktów i chcą podpisywać kontrakty, a dla tych, którzy gdzieś tam zawczasu pomyśleli o tym, no pierwszy kontrakt Polski na LNG z Kataru to jest 2008 rok, więc popatrzmy, no to jest 14 lat temu. Więc to na pewno jest dla nas taka pewna przewaga i miejmy nadzieję, że albo to wykorzystamy, albo przynajmniej dzięki temu nie zmarzniemy w zimę.
Komentarz Mariusz Marszałkowski dzisiaj na temat mapy energetycznej Europy również. Bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie, dziękuję za zaproszenie, wszystkiego dobrego.
I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.